I bardzo trudno jest rozmawiać o tym, jak zbudować uczciwą Polskę wtedy, kiedy nie pokażemy na przykładzie, na konkretnym przykładzie, jak nam ktoś ją chce ukraść. Ktoś nie chce nas zapytać o zdanie. Ktoś chce za nas podjąć decyzję, a my nie wiemy, jaki będzie finał tej sprawy. I to od was tylko i od nas, wspólnie od nas zależy, czy ten ostatni skok PiSu dojdzie do skutku, czy też nie.
Słuchajcie, dzisiaj za chwilę wam pokażemy po raz pierwszy coś, nad czym pracowaliśmy z Michałem kilka miesięcy. Taki skok, ostatni skok PiSu na klejnot w koronie naszego majątku narodowego. I myślę, że musimy wam to pokazać, bo to jest nasze, wspólne. To nie jest PiSu, ani polityków PiSu.
My przyjęliśmy z Darkiem wiele lat temu, kiedy zaczęliśmy naszą współpracę, jedną podstawową rzecz. Polska PiS to państwo kłamstwa, a w państwie kłamstwa jedyną skuteczną metodą walki ze złem jest prawda. Są dokumenty, są twarde fakty. Nasze kontrole często, jak i ta konkretna kontrola, trwają długie miesiące. I jesteśmy dopiero wtedy do waszej dyspozycji, przychodzimy do was, żeby pokazać wam konkrety. Chcemy, żeby każdy z was wyrobił sobie opinię na temat tego, czym jest ta władza i jakim celom, jakim wartościom służy.
Słuchajcie, nie będziemy przedłużać, bo temat jest ważny, istotny. Zaczynamy, Michał. Poprosimy. Pierwszy slajd.
Szanowni państwo, ostatni skok PiSu, plan likwidacji i wyprzedaży terenu lotniska Chopina. Chcemy dzisiaj przedstawić wam wszystkim tutaj na Campus Polska, młodym ludziom, ale także mieszkankom i mieszkańcom Warszawy i całej Polski, co zaplanował PiS. Pokażemy dokumenty, masterplany, pokażemy konkretne ruchy legislacyjne, które mają doprowadzić do wyprowadzenia i wyprzedaży gigantycznego majątku, który należy do nas wszystkich.
Następny. Słuchajcie, to jest decyzja Stałego Komitetu Rady Ministrów z dnia 25 maja 2023 roku. Pokazujemy to specjalnie, dlatego że, jak wiecie, zbliżają się wybory i ta decyzja, która rozstrzyga o likwidacji lotniska Chopina w Warszawie, zapadła. Ten dokument jest jawny, choć za chwilę wam powiemy, jak próbuje się przed nami chować te wszystkie dokumenty, ale ta decyzja stawia kropkę nad i, jeśli chodzi o likwidację lotniska Chopina. I co dalej? Wyprzedaż gruntów, o czym za chwilę. Poprosimy następny.
Szanowni państwo, podjęli decyzję. Darek mówił, że ona jest jawna, ale wtedy, kiedy wpiszecie decyzja z maja 2023 roku, nie znajdziecie jej. Znajdujemy dopiero tę informację, że ta decyzja zapadła na Stałym Komitecie Rady Ministrów w maju w kolejnym dokumencie. Ten dokument to polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 roku i tam mamy napisane wprost. Ostatecznie przesądza się o zakończeniu działalności komercyjnej lotniska Chopina w Warszawie. Nikt nikogo, zobaczcie, nikt nikogo z mieszkańców 4-milionowej aglomeracji warszawskiej, z mieszkańców Polski nie zapytał w tej sprawie o jakiekolwiek zdanie.
Następny poprosimy. No właśnie, rozpoczęliśmy kontrolę poselską, bo chcieliśmy się dowiedzieć, co się stanie z tymi gruntami. Bo jeśli ktoś chce zlikwidować w centrum Warszawy wielki obszar, to co się z tymi stanie gruntami? Żebyście wiedzieli, to jest ponad 600 hektarów terenu. Ponad 600 hektarów terenu. Żoliborz, na którym mieszka Kaczyński, to jest mniej więcej 800 hektarów. O takiej wielkości mówimy. Za każdym razem słyszeliśmy ze spółki CPK, że jest to objęto tajemnicą przedsiębiorstwa spółki, tajemnicą negocjacji, tajemnicą handlową, tajemnicą wynikającą z postanowień umów, tajemnicą. Wszystko w tym państwie jest tajemnicą. Następny.
Tak, ale tajemnicą oczywiście jest coś, co jest, nie wiem, należy do jakiejś konkretnej osoby, do jakiejś konkretnej firmy. Coś, co jest naszym wspólnym majątkiem, jest skarbem państwa, należy do nas wszystkich, nie tylko do tego pokolenia, ale też do przyszłych pokoleń. To oni mają prawo decydować. Co jest bardzo ważne, my zawsze sięgamy do historycznych wydarzeń, do historycznych dokumentów, żeby pokazać wam, że to, co robi PiS, to nie jest jakiś szybki scenariusz. Zobaczcie. Plan likwidacji lotniska, który obsługuje stolicę Polski, ruch lotniczy w naszym kraju. Plan wyprzedaży tego, nie wiadomo w jakim celu, nie wiadomo za ile. Na te pytania postaramy się wam odpowiedzieć. To wszystko powoduje, że szukamy w przeszłości znaków, które mówią o tym, czy oni planowali to od dawna. I znajdujemy te znaki. Zobaczcie, to jest pierwsza kluczowa wypowiedź na forum ekonomicznym we wrześniu 2016 roku już byłego prezesa LOT-u, który powiedział: nie ja o tym będę decydował, ale moim zdaniem lotnisko Okęcie należy zamknąć i przeznaczyć te tereny pod inwestycje. Wtedy dziennikarz, który pisał o tej wypowiedzi, którą gdzieś ktoś zanotował, powiedział, nazwał ten artykuł lotnisko Chopina do zaorania, a prezes LOT jasno mówi, co myśli o największym polskim porcie.
Poprosimy kolejny. Chwilę po tym pojawia się pierwsza uchwała rządu premier Szydło, PiS-u, dotycząca przyszłości lotniska Chopina. Ten dokument zdobyliśmy i w tej uchwale na kilku stronach możemy przeczytać uzasadnienie tak de facto dla likwidacji całego lotniska. To było przygotowywanie gruntów do tego, żeby to lotnisko po prostu zamknąć. Na kilku stronach czytaliśmy, że przepustowość już nie ta, że zatyka się lotnisko, że po prostu jest, krótko mówiąc, to lotnisko już niepotrzebne. I ta uchwała się pojawia 7 listopada 2017 roku. Poprosimy następne.
Tak, ale słuchajcie, nic się nie dzieje przypadkiem. Zobaczcie, mieliśmy miesiąc roku 2017 roku i pojawia się od razu raport. Kilka miesięcy później, to jest dokładnie 12 grudnia 2017 roku, jest taki instytut, który założył były minister finansów w rządzie Beaty Szydło. I ten instytut pisze wprost. Zamknięcie lotniska na Okęciu odblokuje około 3 km kwadratowych terenów otoczonych uzbrojoną strukturą miejską w odległości 7 do 9 km od centrum i oni już szacują, czyli już planują ten diaboliczny plan, który można porównać tylko z tymi planami, które realizuje Orban. O tym mówią wprost. Ba, nawet szacują wtedy, a to był rok 2017, wartość tych gruntów.
I teraz najlepsze jest to, że opracowanie tej koncepcji, którą tu prezentujemy, podpisał były minister rządu, były minister finansów rządu Prawa i Sprawiedliwości z 2016 roku, choć ten raport jest z 2017. I ten raport, jak zobaczycie, szacuje, że szacunkowa suma, zważywszy na ceny transakcyjne w Warszawie, wynosi, uwaga, 5 miliardów złotych. Oni wtedy szacowali, że te grunty to będzie około 5 miliardów złotych.
No tak, to był rok 2017, czyli to było kilka lat temu. Teraz ceny tych gruntów są o wiele więcej warte. Poprosimy kolejny slajd. I tak, no oczywiście, jeżeli jest plan, jeżeli ten plan się realizuje, no to jest ustawa i taką ustawę bardzo szybko uchwalono w ubiegłym roku. Spieszono się znacząco. Ustawa, która weszła w życie 2 października 2022 pod taką nazwą usprawnienie procesu inwestycyjnego CPK. Ale co zakłada ta ustawa? Mianowicie to, żeby te grunty, często bez odpowiednich tytułów prawnych, skoncentrować. Ba, żeby Skarb Państwa wyposażył konkretną spółkę, a wtedy jeszcze przedsiębiorstwo państwowe, porty lotnicze, w ten majątek. I bardzo dokonaliśmy tytanicznej pracy z Darkiem. Byliśmy w KRS-ie, sprawdziliśmy wszystkie sprawozdania spółki Porty Lotnicze. Okazało się, że i w grudniu, i w styczniu, i w marcu wyposażeni spółkę Porty Lotnicze, którą przekształcili notabene z przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną, w grunty Skarbu Państwa o wartości 3,2 miliarda złotych.
Poprosimy następny. Jak to będzie wyglądało? Zobaczcie, grunty należą teraz do portów lotniczych. Przechodzą do CPK. A co robi CPK? Powołuje specjalną spółkę, kolejną spółkę do spraw wyprzedaży gruntów, spółkę celową.
Jeżeli pozwolisz, Darku, tak, zobaczcie, jest ustawa, Skarb Państwa przerzuca wszystkie grunty do portów lotniczych, które stają się z przedsiębiorstwa spółką, co jest bardzo ważne. Kto jest prezydentem miasta stołecznego Warszawy? Rafał Trzaskowski, który jest również starostą, czyli on wypełnia nadzór właścicielski nad gruntami, które są na terenie miasta. Ale wyprowadzając te grunty ze Skarbu Państwa do spółki, prezydent miasta, mieszkańcy de facto tracą na jakąkolwiek kontrolę nad tym, co tam się będzie działo, a w szczególności kto będzie tymi gruntami dysponował. W dokumencie, do którego dotarliśmy i który Państwu za chwilę zaprezentujemy w kolejnych odsłonach, jest konkretny plan, który jest realizowany. Porty lotnicze otrzymują nieruchomości, grunty ze Skarbu Państwa. Przekazywane to będzie lada dzień Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu i kolejny krok, który dokładnie opisują w dokumentach, które chcieli, żeby były tajne, to jest powołanie spółki celowej. Spółki celowej, która ma upłynnić te wszystkie nieruchomości inwestorowi z zagranicy. O to chcą pytać, nikogo nie pytają.
Następny. No właśnie. Zdobyliśmy dokument, cele i ambicje projektowe dla zagospodarowania terenów polotniskowych Okęcia i poprosimy następny. Co w nich możemy przeczytać? Po pierwsze, zaprzestanie działalności lotniska. To, co teraz mówimy, to jest cały plan wyprzedaży gruntów lotniska Chopina. Więc po pierwsze, zaprzestanie działalności lotniska. Ponieważ jesteśmy dość precyzyjni, to zwróćcie uwagę, że cytujemy dokładne zdania z tego dokumentu, które brzmią: dokument dotyczy scenariusza, w którym po przeniesieniu całości ruchu cywilnego z Okęcia na CPK nastąpi realizacja procesu całkowitego zaprzestania działalności. To jest pierwsze.
Punkt drugi. Powołanie spółki celowej, o której już mówiliśmy, w ramach grupy CPK, grupy kapitałowej, której celem będzie wyprzedaż gruntów, przygotowanie tych działek, podział geodezyjny, koncentracja i też konkretny cytat: odpowiedzią na te potrzeby jest konsekwentna rozbudowa grupy kapitałowej CPK o spółkę, której podstawowym zadaniem będzie realizacja długofalowej wizji rozwojowej zawartej w masterplanie przedsięwzięcia. Masterplanie przedsięwzięcia, czyli planie wyprowadzenia i wyprzedaż.
No i punkt trzeci to sama wyprzedaż. Poprosimy następny. Słuchajcie, to są kluczowe pytania, które nam się pojawiły po tej całej kontroli i cały czas sobie zadajemy. Po pierwsze, dlaczego nikt nie zapytał mieszkańców? Nikt z nich, ani premier. A jak wiecie, nawet teraz przygotowują pytania referendalne, ale nikt z nich nie zapytał, dlaczego chcą likwidować lotnisko. Nie zapytał mieszkańców. Po drugie, dlaczego nikt nie zapytał mieszkańców, czy popierają wyprzedaż gruntów lotniska. Nikt z nich nie zapytał. No i chyba najważniejsze pytanie, Michał.
Najważniejsze pytanie, na które nie znajdujemy odpowiedzi w żadnych z dokumentów, które pozyskaliśmy w tym toku tej naszej kontroli poselskiej. Kto chce na tym zarobić? Kochani, te nieruchomości mogą być warte w tej chwili ponad 10 miliardów złotych. Kim mają być ci pośrednicy w sprzedaży? Kim mają być inwestorzy? Kto ma stworzyć nawet może nowe miasto na terenie, które jest zbliżone do wielkości, jak powiedział Darek, jednej z dzielnic warszawskich. Mamy wrażenie, że ktoś przed nami wszystkimi, przed społeczeństwem próbuje ukryć swój diaboliczny plan. Nazwaliśmy tę prezentację i tę dyskusję, którą zaraz zaczniemy razem z wami, ostatni skok PiSu, ale jak powiedziałem, nie starczyło dwóch kadencji, żeby oni to dokończyli. Ta trzecia kadencja, którą mam nadzieję wspólnie zablokujemy, wspólnie zatrzymamy, wspólnie zapytamy mieszkanki i mieszkańców Warszawy, czy chcą likwidacji lotniska w centrum miasta, do którego mają w tej chwili kilkanaście minut, żeby dojechać do pracy w innej części kraju, w innej części Europy. Czy popierają wyprzedaż gruntów, czy nie chcą na przykład tam celów publicznych, czy nie chcą szkół, hali sportowej, a może parku dla młodzieży, dla osób starszych, międzypokoleniowego? To są te pytania, na które warto, żebyście i wy odpowiadali. Bo my w tej naszej książce, którą napisaliśmy dla was, Wielkie Żniwa, stawiamy tezę, że PiS ukradł Polskę. I kradnie ją po kawałku. W tej chwili tym kawałkiem jest te kilkaset hektarów lotniska Okęcie, które bez naszej zgody chcą zlikwidować i którego grunty chcą po prostu bezczelnie sprzedać.
Jak czasami się niektórzy nas pytają, co jest wagą tych wyborów oprócz wielu innych rzeczy, to między innymi właśnie to, majątek narodowy. Czy on zostanie sprzedany, wyprzedany, czy zostaną wyprzedane grunty, czy też może ktoś faktycznie zapyta mieszkańców, czy tego chcą. Bo gdyby zapytać mieszkańców, a pewnie też to zrobimy, to wątpię, żeby mieszkańcy byli za tym, żeby tak wyprzedawać. My tą władzę poznaliśmy dość dobrze. Ta władza utajnia dokumenty, próbuje mataczyć, nie jest uczciwa, nie jest transparentna, potrafi sobie zapisywać w ustawach bezkarność. No i oczywiście po to też przejęli ten wymiar sprawiedliwości, żeby nikt za nic od nich nie odpowiadał. Wielokrotnie składaliśmy wnioski do prokuratury i one zazwyczaj albo są umarzane, albo przetrzymywane miesiącami i nie podejmowane decyzje. No chyba, że wewnętrznie potrzebują się rozliczyć, to wtedy być może zadziałają. Dlatego też jakby mamy ogromne wątpliwości co do całej tej transakcji. Wiemy, co jest celem tej transakcji. Niestety wiemy, co jest celem, ale postawiliśmy, że to jest ostatni skok, bo chcemy zatrzymać ten skok. Po prostu chcemy zatrzymać ten skok na ogromne miliardy złotych. To znaczy społeczeństwo może zatrzymać 15 i o tym mówimy dość wyraźnie.
No i sobie musimy wspólnie odpowiedzieć na pytanie. Do tej dyskusji was zachęcamy. Czy to posłowie opozycji powinni w imieniu rządu, w imieniu władz spółek informować was poprzez swoje kontrole, często niestandardowe działania, o tym, co jest planowane? Ja mam wrażenie, że i takie jest moje marzenie. Myślę, że każdego i każdej z was, żeby żyć w kraju, który jest przewidywalny, który szanuje nasze decyzje, który liczy się ze zdaniem, gdzie nie jest celem jakiś interes, że to nie są lata 90., początki lat 90., kiedy Jarosław Kaczyński zakłada sobie Fundację Prasową Solidarność, porozumiewa się z agentem SB, o którym już dzisiaj więcej wiemy, nazywał się Kazimierz Kujda, TVU Ryszard, i chodzi sobie po ulicach mojego miasta, naszego miasta, Warszawy, naszej stolicy, i wybiera sobie budynki. Srebrna, Aleje Jerozolimskie, Nowogrodzka. No tak to funkcjonowało wtedy, tak? Oni pozyskali nasz majątek narodowy. No w tej chwili swoją brudną, łapczywą, pazerną łapę próbują położyć na czymś, co należy do nas wszystkich. I o tym chcemy z wami rozmawiać, bo państwo, jakim marzymy, jest całkiem inne. I to państwo jest, ja mam wrażenie, na wyciągnięcie ręki, ono jest możliwe już za 48 dni. I tak naprawdę to od was, od waszej determinacji, aktywności będzie zależeć absolutnie wszystko.
Michał powiedział, że PiS nam ukradł Polskę, bo faktycznie tak to wygląda, ale teraz ktoś chce ukraść nam lotnisko, więc zwracamy się do was z takim apelem, żebyśmy po prostu ten proces cały zatrzymali i od was też będzie zależało. Słuchajcie, chcieliśmy z wami porozmawiać właśnie o zbudowaniu uczciwej Polski, uczciwego kraju. Wiele osób nas pyta, czy rozliczymy tą władzę. I wyprzedzając, bo to pytanie zawsze się pojawia, nie wyobrażamy sobie, żeby ktoś z tej władzy za te wszystkie przekręty, afery od respiratorowej, po elektrownię Ostrołękę, po wybory kopertowe, nie był po prostu rozliczony, nie był pociągnięty do odpowiedzialności. Nie wyobrażamy sobie, żeby politycy PiS-u po prostu byli bezkarni. I dlatego też myśmy już to zobowiązanie dawno złożyli i nasza formacja. Ale tak będzie. Tak chcemy uczciwej Polski. Jest dużo pytań, widzimy, więc oddajemy wam głos. Proponuję, ponieważ jest dużo osób, to po 3 pytania. Myślę, że tak będzie chyba w formule najlepiej. Bardzo
oczywiście
proszę.
Zachęcamy do pytań w temacie, który jest dzisiaj tym case'em, tym przykładem tego, jak PiS działa, jak PiS planuje działać, jak ten skok ma wyglądać, ale są również inne afery, przekręty, sytuacje, które wymagają komentarza, o które możecie swobodnie pytać, bo Polska i formuła, którą tutaj przyjął Rafał Trzaskowski i organizatorzy, jest absolutnie otwarta. Na każde pytanie będzie konkretna odpowiedź.
To zaczynamy.
Bardzo proszę.
Dziękujemy.
Dzień dobry, nazywam się Jacek, przyjechałem z Jeleniej Góry i będę miał do państwa krótkie i zwięzłe pytanie. Czy ciężko było dotrzeć do tych informacji?
Trzy pytania, myślę.
Odpowiemy.
Tak.
Kolejne
pytanie. Zbieramy, także lecimy na suwak. To teraz dziewczyna.
Dzień dobry, nazywam się Lucja z Częstochowy. Ja bym się chciała zapytać, czy myślą państwo, że likwidacja właśnie lotniska w Okęciu ma powiązanie z budową już otwartego lotniska w Rzeszowie?
Radomiu,
przepraszam.
To po sąsiedzku.
Dziękuję bardzo. Przemek Kawka z Jaworzna. Ja mam do panów tutaj takie pytanie, dlatego że po tym, co tutaj panowie nam przedstawiliście, to jasno możemy stwierdzić, że na pewno PiS-owi nie zależy na dobru tutaj rozwoju lotnictwa w Polsce. Ja jestem z województwa śląskiego i tam podjęto decyzje i starania, żeby to lotnisko Katowice Airport jak najbardziej zmarginalizować i żeby rząd miał jak największy wpływ na to lotnisko. Uwaga, głównym udziałowcem jest Węglokoks, czyli spółka zajmująca się wydobyciem węgla, nie mająca zielonego pojęcia o lotnictwie. Natomiast chciałbym zapytać, kiedy dokładnie, i to chciałbym, żeby to jasno wybrzmiało, kiedy dokładnie możemy się spodziewać likwidacji tego lotniska, lotniska Chopina?
Słuchajcie, mamy trzy pytania. Może zacznę od ostatniego pytania, bo ono jest najważniejsze. Znaczy, ja uważam, że ta decyzja, czy likwidować lotnisko, czy też nie, nie należy do tego rządu. Do tego rządu, który powinien się w tej chwili pakować i rządu, który chciał ukryć przed nami, przed wami te wszystkie informacje. To głos warszawianek, warszawiaków, to głos mieszkańców aglomeracji warszawskiej i głos samorządu powinien decydować o takich sprawach. Więc to jest kluczowa sprawa, tak? Znaczy, pytanie było konkretne, kiedy oni chcą to wyprzedać, kiedy chcą zamknąć. Planują otworzyć CPK w 2028 roku i to będzie skorelowane z likwidacją Okęcia, którą planują, i wyprzedażą gruntów, która mam wrażenie w ogóle po tej całej historii, którą kontrolowaliśmy, ona była tym pierwotnym celem, ona była tym imperatywem, który te wszystkie ruchy, które konkretne pokazywaliśmy z Darkiem, realizowali. Natomiast pytanie chyba zasadnicze to jest pytanie, jak my pracujemy. I tę odpowiedź znajdziecie oczywiście w naszej książce Wielkie Żniwa. My to czasami używamy takiej metafory, że tam, kiedy nam próbują zamknąć drzwi, to wkładamy nogę. Wtedy, kiedy nam zamykają drzwi na klucz, to bierzemy drabinę i wchodzimy od drugiej strony przez okno. Natomiast rzeczywiście jest tak, że my nigdy nie odpuszczamy, nigdy nie dajemy za wygraną. Tak było tak w tej sprawie. W tej sprawie mieliśmy kontrolę i w Centralnym Porcie Komunikacyjnym, i w portach lotniczych, i w wielu innych instytucjach współpracujących z tymi podmiotami po to, żeby te informacje dla was wydobyć. Więc to nie jest łatwa robota. W czasie pandemii, Darku, było tak, że my przychodziliśmy do Ministerstwa Zdrowia, żeby wyjaśnić aferę respiratorową. Do tej pory Skarb Państwa stracił 50 milionów złotych. Handlarz zniknął, zginął, zmarł. Tego nikt nie wie. Albo żyje w Tiranie, a może w innej części naszego globu. Ale przychodziliśmy przed ósmą, przed urzędnikami, witaliśmy się z nimi wszystkimi i mówiliśmy, że będziemy aż do skutku, czyli wychodziliśmy po 16, pracowaliśmy dłużej niż oni, więc nigdy nie dajemy za wygraną i zawsze, jeżeli mamy cel, korzystamy. I to jest wasze narzędzie, również młodych ludzi. Każdy z was ma dostęp, każda, kto ma 18 lat, dostęp do informacji publicznej. Możecie zadawać pytania. Obowiązkiem każdej instytucji samorządowej, rządowej, fundacji, która otrzymuje dotacje publiczne, jest odpowiedź. Jeżeli wam tej odpowiedzi nie przekażą, macie prawo pójść do sądu, macie prawa obywatelskie, które będziemy zawsze chronić.
Ja chcę krótko na temat tych lotnisk regionalnych, bo ja pochodzę z Łodzi i też jest lotnisko w Łodzi. Muszę wam powiedzieć, że sami widzicie zresztą, jak te lotniska regionalne bardzo szybko się rozwijają. W tym roku zresztą notują wszystkie ogromne rekordowe i zyski, przychody, ale też ilości osób, które korzystają z tych lotnisk. I oczywiście pomysł PiS-u jest taki, żeby zbudować to wielkie CPK, natomiast ograniczać oczywiście te regionalne. To wprost wynika z tego materiału, z tej strategii, którą oni w lipcu zaprezentowali, że te regionalne tak na dobrą sprawę już nie będą mogły się rozwijać. To jest w ogóle dla nas absolutne kuriozum. Dodatkowo do tego dochodzi budowa CPK, która idzie na na krzywdzie ludzi. Zobaczcie, ile ludzi, jadąc nawet tutaj na kampus, widziałem banery, gdzie ludzie są przeciwni jakby tej inwestycji, bo nikt z nimi nie rozmawia, się nagle okazuje, że przez salon domu mają przechodzić tory i nikt tych ludzi nie pyta, bądź też kuriozalna już była wycena jednego z domów takiej pani, która miała ponad 100 metrów mieszkania i domu i dostała propozycję wyceny za chyba bodajże 120 tysięcy. Taniej niż ta drewniana ławka, którą stawiał rząd PiSu. Więc to wszystko jest budowane na krzywdzie ludzi i z tym oczywiście absolutnie nie ma zgody, ale też nie ma zgody na to, żeby w jakikolwiek sposób ograniczać te regionalne lotniska, które świetnie, fantastycznie działają. Jak patrzę na Gdańsk, na Rzeszów, patrzę na Katowice, Wrocław, naprawdę są świetnie funkcjonujące lotniska. Na już Okęcie to pomijam, że każdy z nas na pewno kiedyś korzystał albo podróżował z tego lotniska. Jest dość wygodne. Ono jest trochę na wzór tego, co jest w Londynie, takie London City. Jeśli oni mówią, że ono się zapycha, to być może też dlatego, że wrzucają wszystkie możliwe low-costy na to lotnisko. Więc ta debata mogłaby się odbywać bardzo długo, ale ta debata, o której my dzisiaj mówimy, to dotyczy wyprzedaży gruntów bez zgody mieszkańców, majątku narodowego. I najgorsze jest to, że Morawiecki wychodzi z Kaczyńskim i zwracają uwagę na te pytania referendalne, a odwracają uwagę tak de facto od tego, co oni chcą zrobić. Od tego, że sprzedali stację Lotosu, od tego, że chcą 600 hektarów sprzedać terenu lotniskowego. Więc jeśli tak by się stało, żeby wygrali, w co nie wierzę, no to faktycznie ta kadencja następna byłaby między innymi po to, bo to, co Michał mówi, tam ambitny cel 27-28, otwarcie CPK, no i oczywiście ostateczna likwidacja lotniska.
Zobaczcie, jeszcze ostatnia sprawa w kwestii lotniska Okęcie w tym pytaniu, które padło. Nikt nie zapytał o zdanie również tych ludzi, którzy zainwestowali swój prywatny majątek, majątek swoich firm w rozwój usług do obsługi tego hubu, jakim jest lotnisko Chopina w Warszawie. Tam powstały hotele, tam powstały firmy cateringowe, tam powstały hangary, gdzie jest cargo, gdzie są przechowywane towary. Tam pracuje kilkaset, może kilka tysięcy nawet ludzi. Nikt tych ludzi nie zapytał, czy oni sobie wyobrażają przyszłość bez lotniska, które jest jakby podstawowym źródłem ich zarobkowania. To jest najbardziej bezczelne, że ta władza dba tylko o siebie, dba o ten interes, który jest na końcu tego procesu, który dzisiaj wam przedstawiamy z Darkiem, ale nie dba o zwykłego człowieka, tego człowieka, który straci swój domek gdzieś na trasie CPK, ale teraz tego człowieka, który zainwestował cały swój majątek, być może majątek pokoleń właśnie w obsługę tego miejsca.
Poprosimy następne pytania.
Dzień dobry wszystkim, Mirosław Sternowa. Ja mam jedno pytanie konkretnie. Z stanu mojej wiedzy wynika, że lotnisko Chopina ma zastosowanie nie tylko cywilne, ale również i wojskowe, ponieważ znajduje się tam terminal wojskowy. Czy analizowali panowie wpływ zamknięcia tego lotniska na obronność Polski, bo przecież takie lotnisko blisko centrum stolicy może być bardzo przydatne w sytuacji kryzysowej.
Poprosimy jeszcze dwa i będziemy się ustosunkowywać.
Kto jeszcze? O, tu idzie.
Łukasz Kropski, radny gminy Siechnice Podwrocławskiej. Ja tak bardziej narzędziowo trochę zapytam, bo ja bardzo często korzystam i regularnie z ustawy o dostępie do informacji publicznej, tylko jest jeden problem, bo jeżeli wy robicie kontrolę, to za wami pójdą wolne media, wszyscy o tym usłyszą. Wy macie też środki, które pozwolą przed sądami zawalczyć o odpowiedź, jeżeli jej nie będzie. Ja bardzo często też mam kontakt z ludźmi działającymi w sieci obywatelskiej Watchdog, które działa na rzecz jawności i rozmawiamy o jakby małych gminach, czy wręcz wioskach, gdzie byłem przed chwilą też na panelu, który mówił, umówmy się na Polskę, tam fajne padło pytanie, czemu większość z nas wierzy, że w samorządach tych przekrętów nie ma? Ja jestem samorządowcem, wierzę w samorząd, ale w tych małych wioskach, w tych małych samorządach też jest niestety miejsce na przekręty. Jak w takich miejscach działać, żeby odpowiedź była? W 2018 roku PiS zrobił możliwości dla radnych kontrolne. Tylko ja miałem taką sytuację z banerem, który w 2018 roku był przedwyborczym banerem o rozpoczynającej się inwestycji, A rok temu na tym banerze zawisło moje nazwisko, między innymi, że zagłosowałem przeciwko tej inwestycji i jej montażu finansowym, który się okazał błędny i inwestycja nie została zrealizowana w czasie. Poszedłem do spółki komunalnej, która była właścicielem tego miejsca. Okazało się, że nigdy wcześniej ta spółka nie proponowała miejsc reklamowych, że nie dostałem dokumentu, dostałem zanonimizowany dokument, ale okazało się, że burmistrz jako osoba fizyczna sobie wynajęła ten baner od spółki. Jakie my mamy...
Odpowiemy małych, Ci na to pytanie, jak to zrobić.
W małych miejscowościach jak możemy tak zadziałać, żeby to przebijało się też do opinii publicznej? Tak, żeby
odpowiemy na to pytanie. I trzecie pytanie.
Dzień dobry, Antoni z Poznania. I ja mam dosyć krótkie pytanie. Jakie były przesłanki do przeprowadzenia kontroli właśnie pod takim kątem?
To może tak. Po pierwsze, to nie jest też tak, że każda nasza kontrola jest bardzo mocno nagłaśniana i to, co my radzimy robić, to korzystać z mediów społecznościowych i mówić do tych, którzy tam chcą słuchać i też do mieszkańców, też do sympatyków. I to jest ogromne, ogromne zasięgi. Ja chcę wam powiedzieć, że jak zapowiedzieliśmy z Michałem wczoraj tylko na Twitterze, że chcemy dzisiaj powiedzieć coś o nowej aferze, no to łącznie to widziało prawie 120 tysięcy ludzi. Znaczy chętnie też pomożemy, jeśli coś jest do nagłośnienia, ale też media społecznościowe naprawdę są takim świetnym miejscem komunikacji. To było pytanie odnośnie tego, co z tym wojskowym. Słuchajcie, my nie chcieliśmy już dzisiaj tego wątku tutaj pokazywać, ale w tych dokumentach, które otrzymaliśmy, jest również wątek dotyczący wojskowego lotniska i to jest kuriozalny zapis w tym jednym z tych raportów, gdzie informują, że oczywiście to lotnisko wojskowe już też nie jest specjalnie potrzebne, że przy dzisiejszych możliwościach to tak zwane VIP-y mogą być obsługiwane przez śmigłowce i tak na dobrą sprawę ten wojskowy nie jest nikomu potrzebny. Taki zapis jest w raporcie, ale zakładamy, że jeśli jest chęć sprzedaży całości, no to przecież nikt nie zostawi pasa startowego dla samolotów wojskowych. Nie jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie, od razu mówię. My pokazujemy tylko jakby brak transparentności przy całym tym dealu, który ma tak de facto być likwidacją warszawskiego Okęcia.
Tak, w tej opinii, tym raporcie, który przygotował Instytut byłego ministra finansów w rządzie Szydło, tam jest napisane wprost, że nie ma sensu zostawiać lotniska tego wojskowego, sanitarnego, że są te alternatywne możliwości. Ba, nawet w tym dokumencie, który dzisiaj wam pokazaliśmy, tam nie ma słowa na ten temat. No to tam jest w ogóle planowanie sprzedaży po kawałku, co bardzo istotne, tego terenu i wyprzedawanie tego i z tego będzie żyła ta spółka celowa, no, która, rozumiem, nie będzie spółką przypadkową. Tam będą kolejne tysiące pisowskich rodzin żywiły swoje gęby przez długie, długie pokolenia i lata, i aż wyprzedadzą wszystko. Więc, bo zobaczcie, w żadnym z tych dokumentów nie ma napisane, po co im są potrzebne te pieniądze. Jaki jest cel tejże wyprzedaży? Tam jest po prostu działanie, które powoduje te liczne pytania, które dzisiaj publicznie i wspólnie z wami zadajemy. A jeszcze ważne pytanie, Darek, dlaczego, tak, jakie były przesłanki?
Ja chcę powiedzieć, że było kilka przesłanek. Oczywiście ludzie nas też informowali o tym. Tak też się składa, że tak, Michał jest warszawskim posłem, a ja jestem łódzkim, ale jestem jednocześnie przewodniczącym podkomisji stałej do spraw transportu lotniczego. I kiedy dostawaliśmy te dokumenty, to zaczęło nam przyświecać, że trzeba by było się jednak tym zająć, a jak już w lipcu zobaczyliśmy ten dokument strategiczny, który został przyjęty dotyczący tak de facto zamknięcia lotniska, to już wiedzieliśmy, że to już jest na pewno ten moment. I to wszystko nie bez kozery przed wyborami. Więc zazwyczaj nasze kontrole rozpoczynają się od informacji, od sygnalistów, bądź od dokumentów, które sami gdzieś analizujemy w trakcie jakby takiej pracy poselskiej. Ale to zazwyczaj idzie dwutorowo, myślę.
Tutaj przede wszystkim były te dwa konkretne fakty. Decyzja z maja, czyli to uzgodnienie na stałym komitecie, likwidacja lotniska Chopina. Dwa, ten projekt planu rozwoju lotnictwa, gdzie już wprost zapisali całkowitą likwidację, taką już jako rozstrzygnięcie. No ale oczywiście Darek powiedział bardzo ważną rzecz i chciałbym na to zwrócić uwagę. I mamy tutaj konkretne plany, które również niedługo wam zaprezentujemy. To są odważni obywatele, odważne obywatelki. To są ludzie, którzy są w ramach tych instytucji, którzy wiedzą o tym, źle, o tym, jak to zło jest planowane, jakie oni mają cele i nie boją się informować tych, do których mają elementarne zaufanie, że wykorzystają tę wiedzę i upublicznią pewne naganne praktyki. Mamy konkretny projekt, to nie jest być może czas, żeby o tym dzisiaj mówić, ale projekt ustawy, który również, nad którym pracowała również Fundacja Batorego, ustawa dotycząca szczególnej ochrony sygnalistów, czyli tych ludzi, którzy ryzykują wszystkim swoją pozycją zawodową wtedy, kiedy informują o potencjalnym przestępstwie, o potencjalnym nadużyciu, czy też przygotowywaniu takiego przekrętu, jakim jest ten ostatni skok PiSu.
Poprosimy następne pytania.
Dzień dobry, Eryk z Częstochowy. Ja chciałbym zapytać, bo jak rozumiem, mówiliście panowie, że po przejęciu jakby władzy przez opozycję w październikowych wyborach, no naturalne jest, że ten plan zostanie zatrzymany. Natomiast chciałbym się zapytać, co by było, gdyby do tego nie daj Boże nie doszło, gdyby jednak był jakiś rząd PiSu z Konfederacją na przykład i co wówczas można zrobić, co możecie panowie zrobić albo co może zrobić ktokolwiek, żeby nie doszło do likwidacji tego lotniska, do sprzedaży tego terenu. Dziękuję.
Kolejne.
Jeszcze może dwa pytania.
Dzień dobry, Karolina z Warszawy. Chciałabym zahaczyć o temat spółek Skarbu Państwa, bo jak wiemy w zarządach spółek zasiadają osoby powiązane z PiS-em, ale też robiłam swoje śledztwo obywatelskie profili zawodowych wyższej kadry menedżerskiej, czyli nie tylko zarządy, ale dyrektorzy, menedżerowie, czyli setki osób tak naprawdę w spółkach Skarbu Państwa są często powiązane rodzinnie bądź koleżeńsko z posłami PiSu. Załóżmy, że opozycja wygrywa te wybory, więc to jest bardzo duże przedsięwzięcie oczyścić też spółki z takich osób, bo często są to osoby niekompetentne, które tak naprawdę nie mają doświadczenia nawet menedżerskiego, a podejmują bardzo ważne w organizacjach decyzje. I moje pytanie brzmi, czy mają państwo pomysł, jak oczyścić takie spółki z niekompetentnych osób powiązanych z PiS-em? A drugie pytanie z tym związane, jakie mechanizmy możemy wdrożyć, żeby zapobiec takim sytuacjom w przyszłości?
Jeszcze jedno pytanie poprosimy.
Dzień dobry, Bartek z Wrzosowa pod Warszawą, z aglomeracji warszawskiej dokładniej. I mam takie pytanie właśnie dotyczące tutaj tego pomysłu likwidacji lotniska Chopina w Warszawie. Czy według państwa dobrym pomysłem byłoby w tej sytuacji skonsultować z nami, mieszkańcami aglomeracji, ten pomysł likwidacji lotniska, czy też wyprzedaży tych gruntów w drodze referendum lokalnego zorganizowanego na terenie całej aglomeracji warszawskiej?
Świetne pytanie.
No to...
No tak, to nie będzie Donald Tusk, Dariusz Joński czy Michał Szczerba, który będzie decydował, co dalej będzie z lotniskiem, co dalej będzie z tymi terenami. Znaczy ja uważam, że to głos mieszkanek i mieszkańców Warszawy, ale nie tylko, bo być może całej aglomeracji warszawskiej, to jest około 4 milionów osób, to oni powinni zdecydować, co dalej z lotniskiem i co dalej z tym terenem. I to chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że jestem zwolennikiem właśnie referendów lokalnych w konkretnych sprawach. Bo macie pytanie generalne o wyprzedaży, a tutaj macie przykład scenariusza na wyprzedaż, tak? I uważam, że trzeba oddać głos i trzeba znaleźć właściwą formułę, prawda? Żeby po prostu można było w tej sprawie, konkretnej sprawie zdecydować. Więc to jest sprawa absolutnie, absolutnie pierwszorzędna.
Znaczy, pan zapytał, co będzie, jak wygra PiS. Znaczy, jak wygra PiS, to nas zapytają, czy jesteście za tym, żeby wyprzedawać majątek narodowy. Oczywiście ludzie odpowiedzą, że nie, po czym oni pójdą i sprzedadzą, o, proszę bardzo, 640 hektarów. No i tak to będzie wyglądało. Jedno mówią, drugie robią. To zdjęcie zresztą bardzo ładnie obrazuje ten cały teren, pokazujący, jaka może być wartość, bo to jest naprawdę 7 kilometrów od samego ścisłego centrum Warszawy, więc to są ogromne miliardy złotych. Więc wiemy jedno, że Trzeba będzie to wszystko sprawdzić, wszystkie decyzje po wygranych wyborach, dokładnie co robili. Również mówię o spółce CPK, bo do nas docierają informacje, co tam się dzieje w samej spółce, ale ponieważ to nie jest dzisiaj tematem, to nie chcę tego w żaden sposób rozwijać, ale również te decyzje, które tam były podejmowane. Więc ja jestem za tym, żeby oczywiście te referendum, to co, o czym Michał mówił, to jest bardzo dobry pomysł, zapytać oczywiście mieszkańców, żeby się wypowiedzieli, jak oni to widzą. I nie tylko czy likwidować, ale też co miało być tam, jeśli w ogóle nie lotnisko. Jeśli w ogóle nie lotnisko, bo inne miasta w Europie zdecydowały jednak te lotniska w centra miast pozostawić. Podawaliśmy przykład tego londyńskiego lotniska, które funkcjonuje, London City, w centrum miasta, jednak ono jest bardziej biznesowe, być może, to nie jest na tanie linie lotnicze są na tym drugim lotnisku, ale jednak funkcjonuje i działa, nikt się nie pozbywa. Natomiast być może bardziej komuś chodzi o sprzedaż, o prowizję. Wyobraźcie sobie prowizję od sprzedaży takiej ziemi. Nawet nie chcę myśleć, jaka to jest kwota, ale myślę, że tak jak tu wszyscy jesteśmy, to byśmy nie zarobili tyle przez całe nasze życie.
Ponieważ wszystko w państwie PiS jest tajemnicą, ostatnio byliśmy w ubiegłym tygodniu, pamiętasz, w CPK. Chcieliśmy rozmawiać z prezesem spółki. Powiedziano nam, że prezes jest w Korei. Jak zadaliśmy pytanie, w jakim celu jest w Korei, no to nie uzyskaliśmy odpowiedzi. To już jest tajemnica. Ale my nie wiemy tak naprawdę, czy prezes CPK w tej chwili, lecąc do Korei, z lotniska Chopina, żeby było ciekawie, czy on negocjuje jakiegoś małego inwestora, bo szuka finansowania pod CPK, tak, pod Baranów, czy on po prostu jeździ z katalogiem nieruchomościowym, rzucając tam na stół Koreańczykom, nie daj Boże Chińczykom, mówiąc, my tutaj mamy 600 hektarów, uregulowane, Skarb Państwa w grudniu, w styczniu, w marcu nam to wszystko włożył do spółki, mamy nad tą pełną kontrolę, za chwilę będzie spółka celowa, być może mamy już prezesa i nazwisko tego prezesa i to jest odpowiedź na twoje pytanie, jak powinno wyglądać zarządzanie spółkami Skarbu Państwa. No jest jeden model, to są konkursy. Konkursy do zarządów spółek, tak? Konkursy do rad nadzorczych i absolutna transparentność w działaniu tychże spółek. Szczególnie wtedy, tak jak w tym przypadku, kiedy gospodaruje się gruntami, majątkiem państwowym, tak? PiS postawił w naszym państwie wszystko na głowę. I to nie są tylko spółki Skarbu Państwa, które są po prostu ewidentne, tak? No, jest ten poseł PiS-u, pamiętacie, który powiedział wprost, gdzieś nasze dzieci muszą pracować. Okej, okay. Ale dlaczego akurat w tej spółce Skarbu Państwa, tak? Cześć wuju, pisali do Brudzińskiego. Mamy taką propozycję, taką propozycję, taką propozycję. Jak wuj uważa, gdzie będzie nam najlepiej? No to nie jest proces rekrutacyjny, no. Tam nie było wyboru przez firmę headhunterską, prawda? Była uznaniowość, po uważaniu, bez żadnego trybu. No takiego państwa po prostu nie chcemy. Więc postawili na głowie państwo, wywalili służbę cywilną. Jaka jest konsekwencja tego, że nie ma służby cywilnej, czyli nie ma urzędników, którzy są pod ochroną, tak jak kontrolerzy NIK-u na przykład, prawda? Których nie można po prostu zwolnić tak po prostu, bo jest taka wola polityczna, bo gabinetowi politycznemu ministra się nie podoba. Urzędnik służby cywilnej może się postawić. Tak jak wtedy może się postawić żołnierz w Australii, tak? Kiedy partyjny minister przychodzi na konferencję, ustawia sobie żołnierzy za siebie i mówi o polityce, o czystej polityce. Wtedy podchodzi dowódca, mówi, przepraszam bardzo, ale my nie jesteśmy polityczni, armia jest apolityczna. Trzeba kilka rzeczy naprawić w tym kraju, to nie jest ten, w naszym kraju, to nie jest ten moment, żeby wszystkie tematy omówić, ale spółki Skarbu Państwa, to jest po prostu stajnia Ogiasza i mamy absolutną świadomość potrzeby audytu.
Ja tylko króciutko uzupełnię, bo na ten temat też rozmawialiśmy. Dużo rozmawiamy, co by było po wygranych wyborach, ale też zdajemy sobie sprawę z tego, jaka będzie nieprawdopodobne oczekiwanie jednak na zbudowanie pewnych standardów i tego uczciwego państwa, i uczciwego powoływania ludzi na odpowiednie stanowiska i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, będziemy mieli nieprawdopodobną szansę i tą jedną szansę, żeby wygrać i zrobić te standardy. I to oczywiście nas będą rozliczać za to. Więc musimy po prostu to zrobić, bo Polska nie jest taka, jak ją PiS maluje i jak ją podzielił i ukradł ostatecznie. Polska jest inna, Polacy są inni. I dlatego też naprawdę jednym z głównych celi, akurat naszym celem, jest zbudowanie takiego absolutnie uczciwego państwa w każdym tego słowa rozumieniu, żeby tak było. Bardzo proszę, jeszcze mamy pytania i 15 minut, więc postaramy się krócej odpowiadać.
Dzień dobry, ja nazywam się Paweł Ramutowski, jestem z Gdańska. I moje pytanie będzie dotyczyło samego CPK, które panowie już tutaj poruszyli ze sceny. Plan zakończenia inwestycji to jest najszybciej 2028, czyli jak łatwo policzyć, ponad jedna kadencja Sejmu do przodu. Jeżeli opozycja wygra te wybory, to na nowy rząd przejdzie ta strategiczna jednak inwestycja. Więc moje pytanie jest takie, jak opozycja widzi temat CPK, co z tym zrobić, kontynuować, nie kontynuować, zmienić zarząd, to się wydaje oczywiste, ale chciałbym usłyszeć, jak panowie patrzą na strategiczną inwestycję, którą PiS już rozpoczął, podłożył jakieś podstawy, co z tym zrobić. Dziękuję bardzo.
Poprosimy kolejne.
Dzień dobry, Max Motyka z Koła Nowego Sącza, z południa Polski. Ja może bardziej taka refleksja na początek, a za chwileczkę pytanie, ponieważ tematyka tego wystąpienia jest dla mnie o tyle ciekawa, ponieważ można zwrócić uwagę, że no, nasze kochane media, w cudzysłowie publiczne, w swoim flagowym dzienniku, przez bardzo dosyć długi okres czasu mówiły o tym, że poprzednie rządy oczywiście chciały prywatyzować wszystko i nawet padał tam również jakiś argument z tym, że rządy PO-PSL chciały, żeby polskie lotnisko było w Berlinie. No a w tym momencie pokazuje się temat planu likwidacji terenu lotniska Chopina.
To jest Warszawa.
I mam w tym momencie bardzo duży Uno reverse card moment, tak to mogę określić językiem młodzieżowym. I takie w sumie pytanie moje, ponieważ no, media publiczne to jest taki, powiedziałbym, mój konik, któremu mi jako obywatelowi najbardziej zależy. Co będzie z Telewizją Polską, jeśli chodzi o to? Czy mają panowie może jakieś plany, żeby tam coś sprawdzić? Lub może coś panowie sprawdziliście i może mi przypomnicie, bo szczerze mówiąc trochę już tego było.
No to jeszcze jedno pytanie. To już mamy CPK, telewizję.
Hubert Morawski. Ja oczywiście bardzo wam dziękuję. Zresztą po raz kolejny za to, co robicie. Świetna robota i bardzo się cieszę, że są takie osoby.
Dziękuję bardzo.
Dzięki. Jeżeli chodzi o pytanie, to troszkę pierwszy kolega mnie ubiegł, natomiast pociągnę ten wątek, bo mamy kilka takich inwestycji, powiedzmy megalomańskich, które rząd PiS nam zaserwował. Jest chociażby jeszcze Izera, która gdzieś tam w mglistych planach majaczy od paru lat. I pytanie, co z tym zrobić? Czy jesteście wy, jako posłowie, którzy obserwujecie sytuację, jesteście przekonani, że trzeba to zarzucić, czy choćby częściowo zrealizować, czy ciągnąć to, czy w sektorze prywatnym, czy w sektorze publicznym? Chciałbym poznać wasze zdanie. Dziękuję bardzo.
No dobrze, to słuchajcie, jeśli chodzi o CPK, my już wielokrotnie mówiliśmy, że po wygranych wyborach bardzo szybko dokonamy całej analizy tego projektu. Nikt nie będzie mówił w ciemno. Na pewno jest ten komponent kolejowy, który dla wielu może wydawać się dość atrakcyjny i każdy jest za tym, żeby kolej się rozwijała. I absolutnie tak. Pytanie, czy tylko w tej koncepcji szprychy, czy też w innej, ale na pewno koncepcja jest bardzo słuszna. Tylko problem polega na tym, że mają już dzisiaj pieniądze, chociaż te z tej poprzedniej perspektywy ich nie realizują. Ja jestem akurat z Łodzi, największa inwestycja kolejowa się u nas realizuje, czy też zatrzymała się. Chodzi o tunel pod miastem Łodzią, od półtora roku główna tarcza stoi, a pieniądze unijne były, można je było wydać. Stoi, nie wierci, tym samym dworzec Łódź Fabryczna, która jest podziemna, 16 metrów pod ziemią, która miała łączyć stacje kolejowe, nie jest cały czas uruchomiony w takim zakresie, jak być powinny. Więc to jest też pytanie, kto to będzie realizował i czy będą tacy ludzie, którzy będą mieli serce do kolei, bo w tej chwili nie mają tego serca i przez ostatnie lata raczej się cofnęliśmy, niż cokolwiek zrobiliśmy. Sam komponent lotniskowy, no to jest oczywiście, jeśli to ma być tak, że mają być wszystkie regionalne ostatecznie pozamykane i lotnisko Okęcie, no to wszyscy znamy odpowiedź na to pytanie, ale trzeba sprawdzić. Wiecie, dlatego pokazujemy, że na wszystkie nasze pytania nie pokazują tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica negocjacji, żeby nic nie przekazać opinii publicznej i stawiać ich przed faktem dokonanym. Więc na pewno zrobimy podsumowanie tego wszystkiego, co tam się działo, na jakim to jest poziomie, jak to ma być finansowane i czy to nie będzie tak, że zabraknie nam na edukację, zabraknie nam na zdrowie, a będziemy budować wielkie, wielkie, megalomańskie lotnisko, bo ktoś tak wymyślił. Więc to jest pytanie o priorytety tego rządu, tak? Co ludzie chcą w Polsce zrobić, tak? Bo jak patrzymy i rozmawiamy, a też mam dzieci w szkole, to wiem, jakie potrzeby są dzisiaj, jeśli chodzi o oświatę, jeśli chodzi o służbę zdrowia, jak wydłużają się kolejki do specjalistów i bez naprawdę jakiejś takiej głębokiej reformy, ale też środków na to. Myślę tutaj o godziwej płacy, pracy dla nauczycieli, no to będziemy tylko i wyłącznie tę sytuację pogarszali. Więc taka uczciwe podsumowanie tego dużego projektu przez nas na pewno będzie. Dzisiaj ostrzegamy, co może być, jeśli oni będą mieli jeszcze jedną kadencję i oni no, tego już nie ukryją, bo te dokumenty już pokazaliśmy.
Tak, no, znaczy twoja uwaga jest rzeczywiście bardzo, bardzo na miejscu i to rzeczywiście jest kuriozalne, że ta szczujnia, jaką jest Telewizja Polska, jaką się stało TVP, które wymaga absolutnego oczyszczenia i nowych standardów. Jak zresztą nas często zaczepiają ludzie na ulicy i pytają się, ci oczywiście negatywnie do nas nastawieni, jaki macie program? No to my odpowiadamy z Darkiem dwa słowa. Uczciwa Polska. A uczciwa Polska to jest Polska standardów, to jest Polska równych szans, to jest Polska równego dostępu do edukacji, oczywiście do ochrony zdrowia, ale również do dotacji publicznych, dla dotacji dla naukowców, bo przecież pamiętacie nasze kontrole chociażby w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, gdzie zatrzymaliśmy w tym roku 17 projektów na kwotę 300 milionów złotych, które miały pójść na tak zwany program Czarny Węgiel, który grupa Bielana, grupa PiS-u planowała na wypadek przegranej w wyborach. Słuchajcie, w tym projekcie, który dzisiaj wam przedstawiamy, tym ostatnim skoku PiS-u, oni mają już wszystko przygotowane. Oni mają ustawę, która weszła w życie, mają skonsolidowane nieruchomości w ramach portów lotniczych, lada dzień porty zostaną wchłonięte w grupę kapitałową CPK i prawdopodobnie kolejnym krokiem, również za kilka miesięcy, miałoby być powstanie tej spółki celowej do sprawy przedaży, która by rozpoczęła te wszystkie prace geodezyjne, te podziały działek, żeby w transzach odpalać na rynku, być może właśnie wśród tych inwestorów zagranicznych, którymi jesteśmy nieustannie straszeni. Więc pytanie o telewizję publiczną jest bardzo skomplikowane i myślę, że to nie jest ten moment, kiedy jesteśmy w stanie powiedzieć. Darek mówił o tym, o takim naszym wspólnym marzeniu po napisaniu tej książki, że chcielibyśmy rozliczyć PiS i chcielibyśmy po prostu, żeby ci wszyscy Polacy i te wszystkie Polki, które są codziennie, każdego dnia karmieni propagandą, tępą, prymitywną propagandą tej władzy, zresztą boimy się tej kampanii referendalnej, bo wiemy, że ona będzie dokładnie w tym samym stylu, jakim realizuje to TVP. Chcielibyśmy, żeby taki kanał TVP Info stał się kanałem sądowym, żeby Polki i Polacy zobaczyli te wszystkie procesy przeciwko Tchórzewskiemu, Czartoryskiemu, Morawieckiemu, Szydło, Cieszyńskiemu, którzy naprawdę nikogo nie pytali. Jak PiS doszedł do władzy w 2015 roku, on nie pytał nas. Nie pytał Darka, nie pytał mnie jako tego, który płaci rachunki za prąd, czy chce, żeby Enea czy Energa realizowała wielką inwestycję. Ostatnia elektrownia węglowa w Europie, w Ostrołęce. Poszło w piach, słuchajcie, 2 miliardy złotych. W kampanii Dudy w 2020 roku, w marcu, wstrzymali inwestycje. Jesteśmy również po spotkaniach w NIK-u, bo współpracujemy z NIK-owcami, bo uważamy, że no, my nie jesteśmy sami w stanie wszystkich tematów obrabiać. Czasami dajemy im różne propozycje tematów po to, żeby zawodowi kontrolerzy z tym się zajmowali. Dochodzą do nas nowe informacje, że ci wykonawcy tych dwóch wież Kaczyńskiego w Ostrołęce, tego całego projektu archaicznego, opartego na węglu, w tej chwili żądają odszkodowań, gigantycznych odszkodowań. To nie będą odszkodowania, które będzie płacił Kaczyński, tak? To będą odszkodowania, które będą odszkodowaniami, które będą ciążyć na państwie polskim. Ale słuchajcie, dochodzą do nas również informacje, że ci ludzie, z którymi oni te brudne przekręty robili, strasznie się boją. Czy to wszystko się utrzyma? Dostałem informację, że Niedawno odbyła się Rada Nadzorcza Orlenu w Gdańsku i przejechał specjalny odrzutowiec z Arabii Saudyjskiej. Wiecie, z kim na pokładzie? Tam byli oczywiście ci Saudyjczycy, ci, którzy kupili infrastrukturę od Orlenu. Ale z nimi był kto? Ambasador RP. Ambasador RP. Zadamy to pytanie w kolejnych dniach. Jak to się stało, że z prywatnymi inwestorami, którzy za bezcen kupili nasz majątek państwowy, lata sobie prywatnym odrzutowcem Saudyjczyków ambasador Rzeczpospolitej Polskiej. To jest pytanie. Czym stała się polska dyplomacja, jakim celom, jakim wartościom służy i komu służy? Może służy pieniądzu, a może służy tym różnym załącznikom, pisanym, niespisanym, może dogadanym, gdzieś na karteczce. To wszystko musi być jawne. Uczciwe państwo to jest państwo transparentne, gdzie obywatel ma kontrolę nad władzą.
Słuchajcie, ponieważ zostały 4 minuty, a mamy tutaj takie ustalone zasady sztywne, to pozwólcie, że jeszcze słowo na zakończenie, a za chwilę będziemy do waszej dyspozycji, bo będziemy na stoisku z książkami, więc jak będziecie chcieli porozmawiać z nami, to oczywiście jesteśmy do dyspozycji. Ja bardzo obydwaj chcemy podziękować tutaj organizatorom Kampus Polska Przyszłości, że możemy tutaj na tej arenie i dzisiaj ostrzec Polaków, Polki, Polaków, co PiS w sposób bezczelny chce zrobić. Bo w sposób bezczelny chce zlikwidować lotnisko, nie pytając ludzi, nie pytając warszawiaków, nie pytając Polaków i w sposób bezczelny chce sprzedać grunty. I ma to już przygotowane. Ostrzegamy przed tym i pytamy się Kaczyńskiego, kto ma na tym zarobić, kto tym razem ma na tym zarobić. Te pytania czasami są bez odpowiedzi, ale po jakimś czasie się okazuje, że jednak ta odpowiedź się znajduje. Natomiast naszym celem w tej sprawie jest zatrzymanie tego całego procesu, wyprzedaży, pozbycia się majątku narodowego, bo taki jest cel. Tak jak Michał powiedział przed momentem, kiedy zaczynaliśmy kontrolę poselską razem też z dziennikarzami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, rozpoczęło się od pierwszego projektu, który był lipny, a 26-latka na kwotę 55 milionów, który założył firmę w trakcie trwania konkursu i chciał wyłudzić 55 milionów z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, tych pieniędzy unijnych. Za chwilę z Michałem zauważyliśmy, że jest drugi przedsiębiorca z Białegostoku powiązany z tą władzą, który chciał wyłudzić 123 miliony. Ale kolejne tygodnie pokazały, że jest jeszcze 15 innych projektów i łącznie nam się udało powstrzymać przed wypłatą 300 milionów złotych. Tylko za każdym razem zadajemy sobie to samo pytanie, gdzie w tym państwie jest policja, prokuratura, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Gdzie jest centralne biuro antykorupcyjne? Dlaczego to wszystko nie działa po prostu? Dlaczego to wszystko nie działa? No ale cóż, są dziennikarze niezależni, są radni niezależni, są posłowie, którzy patrzą na ręce. Jest szansa, że jeszcze, słuchajcie, wygramy.
No, słuchajcie, chociaż mamy też takie pytania w kuluarach często. Często nam zadajecie... Czy wy się nie boicie? No, tak? Ja myślę przede wszystkim, że to nie jest czas na banie, na bycie tchórzliwym, bycie w strachu. Tak? To jest czas na politykę odwagi. Tak? I uważam, że takie miejsca, taką przestrzeń stworzył Rafał Trzaskowski, jego współpracowniczki, współpracownicy z kampusu. Jest rozmowa, jest debata, jest dyskusja, jest wymiana zdań. Jest informowanie o rzeczach ważnych. My mogliśmy te informacje przedstawić na dowolnej konferencji prasowej, którą mieliśmy w ostatnich tygodniach. My uważamy, że to wy jesteście przyszłością naszego kraju i to wy powinniście decydować o takich rzeczach. Tak? I dlatego też nie ukrywam, że zawsze z Darkiem wracamy z naładowanymi akumulatorami, że to dajecie nam siłę, żeby to zatrzymać, tak? Żeby po prostu zbudować coś, na czym nam wszystkim zależy, bo każdy marzy o tym, naprawdę, żeby w naszym kraju, w Polsce, po prostu się fajnie zestarzeć, żeby tu fajnie było żyć, żeby ludzie byli do siebie uśmiechnięci, żeby instytucje pracowały rzetelnie i sprawnie i skutecznie, podnosiły jakość życia. Ja mam wrażenie, że ta cała machina pisowska, czego przykładem jest ten ostatni skok PiSu, to ta wyprzedaż gruntów lotniska Okęcie, to jest egocentryzm, to jest egoizm. To jest budowanie pod siebie, nie budowanie pod innych. I bardzo wierzę w to, że takie słowa jak dobro wspólne, że one odzyskają jakiś nowy sens, że one cokolwiek będą znaczyć istotnego dla nas wszystkich, że ta Polska, o jakiej marzymy, będzie Polską przyszłości, będzie Polską standardów, będzie uczciwą Polską i będzie Polską równą, gdzie każdy się będzie czuł, będzie żył i nie będzie chciał stąd wyjeżdżać, bo często ludzie mówią, jak wy tego nie zatrzymacie, to my stąd wyjeżdżamy. Nie, my chcemy tu zostać, niech oni wyjeżdżają.
Michał powiedział, że ukradli Polskę, to ja tylko chcę powiedzieć, już niedługo odzyskamy. Dzięki za spotkanie.
Wszystkiego dobrego.
Wielkie brawa! Dariusz Joński i Michał Szczerba z prawdziwym newsem dotyczącym wyprzedaży terenu lotniska Chopina, a tym samym jego likwidacji. Takie newsy tylko na Campus Polska. Wielkie brawa! Dziękujemy!
Słuchajcie, zapraszamy was wszystkich tutaj do części centralnej Campus Book. Będziemy...